Tymczasem jak co czwartek czas, żeby przenieść się z Nadwarty nad Odrę do Görlitz albo do Zgorzelca. Tam jest pan Jan Bogatko. Dzień dobry panie redaktorze.
Dobry państwu, zazdroszczę tego pobytu nad Wartą. Przypominam sobie wartość dzieciństwa jako piękną, czystą wodę. Żółty piaseczek, małe kiełbie, które się łapało w słoiki po ogórkach, to były wspaniałe czasy. I potem pamiętam ten dzień, kiedy wyjeżdżałem z Polski na długo, na wiele, na kilkadziesiąt lat po dzień dzisiejszy. W 78 roku jechałem mostem przez Wartę w Bobrach, niedaleko Radomska. Płynęła taka cuchnąca, brązowa braja. Mam nadzieję, że to należy już do przeszłości. Ale nie o wodzie będziemy mówić i nie lejemy wody. Natomiast wodę leje niemiecki Süddeutsche Zeitung, który zamieszcza duży tytuł po piątkowym spotkaniu pani Gersdorf, byłej prezes Sądu Najwyższego w Karlsruhe, pod tytułem krzyczącym: będę pierwszą prezes na emigracji. No mam nadzieję, że już teraz minęło tyle dni, że już ten sąd jest skompletowany i już na tej emigracji jest, tylko nie wiem, gdzie on jest, czy w Karlsruhe, czy w jakimś innym mieście. To się dowiemy pewne z jakichś mediów, które przeglądam, ale na razie żadnej informacji na ten temat nie znajduję. Oczywiście w wizycie pani Gersdorf w Karlsruhe towarzyszył skandal. Po pierwsze usiłowano wyjaśnić, czy ona jest jeszcze, czy nie jest jeszcze pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Otrzymał burmistrz tego miasta, pan Mentrup, otrzymał list od ambasadora Polski w Berlinie, którym go ambasador informuje, że pani Gersdorf jest już emerytowanym prezesem Sądu Najwyższego, ale również dostał pan Mentrup list z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie, które oczywiście w tej sprawie ma najwięcej do powiedzenia, kto jest w Polsce prezesem Sądu Najwyższego, że nie ma żadnych informacji, które by wskazywały na to, że pani Gersdorf prezesem Sądu Najwyższego już nie jest. No to jest już jakaś bardzo nowa jakość w Zjednoczonej Europie, że po prostu decyzje podejmowane są poza stolicami państw, które dotyczą, i to przewiduje na pamięć pewne bardzo przykre epizody w historii Polski. Mam nadzieję w każdym razie, że rząd w Warszawie bardzo ostro na to zareagował i że został wezwany ambasador Niemiec do MSZ z pewnym pouczeniem, kto podejmuje i jaki organ decyzje na ten temat, kto przechodzi na emeryturę w Polsce i kto nie i co o tym mówi konstytucja. W każdym razie cała prasa niemiecka z tego dnia zamieszcza głównie materiały niemieckiej agencji prasowej DPA, więc wszystko jest zgodne kropką i z przecinkiem. Jest to tak, to mi przypomina komunistyczne czasy, kiedy po ważnych wydarzeniach, jak przyjeżdżał jakiś czynownik na przykład z Moskwy do Polski, to był taki wstępniak, który rozesłała polska agencja prasowa ówczesna do wszystkich dzienników i one musiały to zamieszczać. Także w Pszczółce Porannej, Świerszczu Wieczornym, w Trybunie Ludu i w gazecie jakiejś powiatowej wszystkie teksty były dokładnie takie same, zgodnie z hasłem cała Polska mówi jednym głosem. Jednym głosem mówią niemieckie media, uważające się za najbardziej wolne na świecie. Po prostu chyba tylko dlatego, że mówią jednym głosem i że innych głosów nie ma. To, co powiedziała pani Gersdorf w Polsce, w Niemczech, na temat sytuacji w Polsce, w Niemczech oczywiście nie budzi żadnego zdziwienia. To jest jasne, że tam panuje niemalże faszyzm. Wszyscy o tym tutaj wiedzą i to już od dawna. Ale pani Gersdorf powinna znać konstytucję, na którą się powołuje, ale ona lubi się powoływać na wybiórcze jakieś artykuły konstytucji, a poza tym przecież mogłaby zwrócić się do pana prezydenta o przedłużenie swojej misji, czego nie zrobiła. No rozumiem dlaczego, no w końcu musiałby ewentualnie tę sprawę rozpatrywać w razie sporu Trybunał Konstytucyjny, a pan Rzepliński, kolega Rzepliński, przepraszam, już prezesem tego sądu nie jest. Mówi się o zwolnieniu Gersdorf w niemieckich mediach. Nie mówi się o przejściu na emeryturę. Mówi się, że jest to złamanie konstytucji. Pokazuje się zdjęcia wskazujące na wielotysięczne tłumy, które protestują przeciwko temu. Ba, cała Polska wychodzi niemalże na ulicę, żeby zaprotestować, żeby walczyć o konstytucję. Kamery są dobrze ustawione, dobrze wyglądają te zdjęcia. Komentarze, jeżeli się pojawiają w jakichkolwiek mediach własnych, jak na przykład w Osnabrücker Zeitung Kataryny Ritter, są bardziej niż złośliwe. No, nie można sobie wyobrazić bardziej złośliwych komentarzy na temat jakichś najbardziej zakapiornych afrykańskich czy azjatyckich dyktatur. Polska demokracja na dnie, uważa pani Ritter, i że dzieją się tam po prostu straszne rzeczy, że Polska już zginęła, wbrew temu, co utrzymują słowa polskiego hymnu. Ale jest nadzieja, jest jedna nadzieja. Nadzieją dla polskiej demokracji. A na czym polega w tej definicji polska demokracja? Demokracja to jest ta, że wyborcy wybierają słuszną partię. Tą partię, która podoba się najbardziej w Berlinie, w Brukseli, niepotrzebne skreślić, czyli Platformę Obywatelską. Wszystko inne już demokracją nie jest. W zasadzie według tej definicji. I dlatego też jedyną nadzieją, uważa pani Katarina Ritter, dla polskiej demokracji jest Komisja Unii Europejskiej, która wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Ale co się stanie, jeżeli i to postępowanie nie dojdzie do skutku? Jeżeli kraje, które, pisze pani Ritter, najwięcej pieniędzy otrzymują z Unii Europejskiej, a nie trzymają się i łamią w tak bezczelny sposób wszystkie reguły gry w Europie, którzy w kwestii uchodźców zachowali się maksymalnie niesolidarnie i po prostu śmieją się z bezzębnego tygrysa Unii Europejskiej, co się stanie, jeżeli te kraje nie zgodzą się i przejdzie ta historia z tym łamaniem demokracji. I wtedy Europa na wschodzie będzie mogła po prostu spakować się, a Polacy będą musieli wymyślić sobie nowy hymn. Od dawna już Unia Europejska, uważam, zabiega o to i zastanawia się nad tym, jak wyrzucić Polskę, Węgry i dalsze kraje z Unii Europejskiej. To jest proces idący w tę stronę. To widać coraz bardziej wyraźnie i trzeba z tego wyciągnąć, jak myślę, należyte wnioski. Ale to już nie należy do mnie.
Ale należy do nas, do Radia Wnet, żeby o tym mówić. Bardzo serdecznie dziękuję z Niemiec, z Görlitz nad Odry, Jan Bogatko dla Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Radio Poranku. Radio Wnet i poranek Wnet w Koninie, trzecia godzina poranka już trwa i jest godzina 9:12, a w Koninie przyszedł do nas kolejny gość, pan dr Bartosz Jóźwiak, poseł Kukiz 15, poseł z Konina. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nasz niemiecki korespondent przed chwilą cytował niemieckie gazety, które piszą o tym, że w Polsce już niemal dyktatura. Czy poseł opozycji potwierdza, że rzeczywiście już mamy dyktaturę?
No nie, myślę, że Niemcy, którzy powinni mieć dość duże doświadczenie w tym, jak w rozpoznawaniu dyktatur, chyba po raz kolejny wyraźnie przesadzają, bo jakby ich historia predestynuje ich do tego, żeby wiedzieć, co to jest dyktatura. W Polsce z żadną dyktaturą oczywiście nie mamy do czynienia. Władza została wybrana w sposób demokratyczny. Większość Polaków wybrała taką, a nie inną partię rządzącą i oczywiście rolą opozycji jest kontrolować władzę, ale rolą opozycji nie jest nie są działania, które mają na celu demontowanie w ogóle systemu prawnego w Polsce, systemu politycznego w Polsce, a niestety zdaje się dzisiaj totalnej opozycji, czy też tej radykalnej opozycji, te role się troszeczkę pomyliły. Ja nie mam obaw o polską demokrację na tle państw zachodnich. My mamy naprawdę dużą ilość demokracji. Patrzmy chociaż na Kanadę, gdzie nie wolno protestować w obronie życia, bo się idzie za to do więzienia. W Polsce nikt nikogo do więzienia nie zamyka za protesty przeciwko władzy czy innym poglądom.
Czyli demokracja jest, no ale referendum konstytucyjnego wygląda na to, że nie będzie.
No to jest problem partii rządzącej, bo moim zdaniem jest to kolejny raz, w którym niestety Prawo i Sprawiedliwość bardzo nierozsądnie się zachowuje. zachowuje. Być może wynika to z pewnych nieporozumień pomiędzy Pałacem Prezydenckim a samym ugrupowaniem rządzącym, ale jednak mimo wszystko jest to zachowanie absolutnie nierozsądne, dlatego że jest to zachowanie antyobywatelskie. My od początku mówimy, suwerenem w tym kraju nie jest, jak się wydaje pani Gersdorf, konstytucja, tylko obywatele. Polacy są tutaj suwerenem i w tak ważnych sprawach jak konstytucja należy zadać z nimi i z suwerenem dyskutować o jego kształcie i o pewnych zasadach. Powiem tak, początkowe pytania, które pan prezydent przedstawiał, u nas wzbudziły również pewne obawy, bo nie do końca dotykały materii konstytucyjnej. Te poprawione pytania, przynajmniej w pierwszej części pytania, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, no to są pytania, które dotykają zasadniczych rzeczy ustrojowych i zasadniczych rzeczy również światopoglądowych, które w konstytucji muszą być zawarte. Cała druga część rzeczywiście moim osobistym zdaniem była niepotrzebna, ale to nie znaczy, że z tego powodu nie należy zapytać suwerena o to, jaki chce mieć dokładnie ustrój, bo my mamy problem z konstytucją, mamy problem z nakładaniem się kompetencji władzy, chociażby prezydenta, ministra obrony narodowej, prezydenta i premiera. No, tych walk o fotel mieliśmy dużo i w tej chwili senatorowie moim zdaniem no, zachowują się bardzo nie fair wobec obywateli. Po drugie, zachowują się w sposób trochę taki tchórzowski, ponieważ nikt nie ma, większość z nich nie ma nawet odwagi zagłosować za lub przeciw, tylko chowa się za niezabieraniem głosu, czyli za głosem wstrzymującym się. No to jest zagranie ewidentnie pokazujące również to, że partia rządząca nie do końca jakby poważa pana prezydenta, bo jednak mimo wszystko no to była wola prezydenta i naprawdę nie było wielkim problemem, żeby się do tej woli przychylić. Chwała tym posłom PiSu, którzy zagłosowali za. Ja się bardzo cieszę, że jest tam chociażby mój znajomy, pan senator Stanisławek, czy osoby, które lubi jak profesor Żaryn. No te osoby miały odwagę, miały chęć stanąć po stronie obywateli, natomiast Prawo i Sprawiedliwość tak, a nie inaczej wybrało. No nas to w jakiś sposób smuci. No jestem ciekaw teraz reakcji Pałacu Prezydenckiego.
A jak pan sądzi, jak dalej rozwinie się ten konflikt wokół osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Znaczy ja myślę, że tutaj za bardzo, no to już jest taki krzyk troszeczkę środowiska, które nie bardzo ma możliwość wygrania tej potyczki. No powiedzmy sobie szczerze, myśmy od początku mówili, że te zmiany personalne dotyczące odchodzenia na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego w wieku 65 lat, one jak najbardziej są konstytucyjne. Mamy tylko jedyną wątpliwość, którą zgłaszaliśmy, to jest skrócenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Uważamy, że tu jest duża wątpliwość konstytucyjna. Oczywiście w tej sytuacji, w której w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość jest, nie możemy liczyć na to, że się z tego wycofa. Więc myślę, że nawet ten krzyk międzynarodowy niewiele tutaj pomoże i ta sytuacja na jesieni ulegnie ostatecznemu rozwiązaniu najpóźniej i się wyciszy, tak naprawdę. W tej chwili wchodzimy w okres wakacyjny. Zresztą widać to również po protestach. To one są coraz mniej liczne pod Sejmem, są może coraz bardziej agresywne, ale to jest też pewien syndrom tego, że kiedy jest nas mniej, kiedy widzimy, że przegrywamy, no to agresja się zwiększa. No szkoda, że jest skierowana w stronę policji, która ma obowiązek chronić obie strony tego sporu przed jakimiś konsekwencjami napaści fizycznych czy uszkodzeń ciała, ale myślę, że tutaj ten spór się wyciszy, ale ja jak mówię, niepotrzebnie dotknęliśmy tej jednej sprawy, dlatego że ta jedna prezes Sądu Najwyższego naprawdę nie była warta całej eskalacji tak dużego konfliktu, bo naprawdę to nie byłaby to osoba, czy nie miałoby to znaczenia, żeby Prawo i Sprawiedliwość przeszkadzać w sprawnym sprowadzaniu rządów. Także to jest takie troszeczkę wyjście do przodu, a potem próba gaszenia pożaru, no ale myślę, że akurat z tym sobie Prawo i Sprawiedliwość pewnie poradzi.
Panie pośle, tutaj jak przejdziemy przez ten ładny most, jest ta starsza część Konina. Myśmy tam wczoraj spacerowali, między innymi na jednej z tych uliczek natrafiliśmy zresztą na pana biuro poselskie. Taka niska, charakterystyczna dla kongresówki zabudowa, trochę pozostałości średniowiecza, zabytek najwyższej klasy, jakim jest ten słup drogowy z czasów rozbicia dzielnicowego. To właściwie powinna być taka perełka, ta część miasta. To powinno być takie miejsce, które by przyciągało turystów, gdzie kwitłoby życie, a tymczasem część kamienic jest zniszczona. Wieczorem nikogo nie ma na rynku. Kilku panów zajmowało się piwem. Bulwary były prawie puste.
Znaczy, to jest pewien problem tego typu miast, bo Konin jest bardzo miastem specyficznym. W zasadzie mówi pan o tej części tak zwanym Starym Koninie, czyli de facto Koninie historycznym. Cała druga część, czyli tak zwany Nowy Konin, zdecydowanie większa i ta, która w tej chwili jakby jest centrum życia Koninian, a to jest Konin nowy, wybudowany w związku z powstawaniem zakładów pracy, czyli to kopalni, czy huty, czy też elektrowni. I to życie rzeczywiście się przeniosło tam. Natomiast ten rejon Starówki, no przez cały okres PRL-u był bardzo mocno zaniedbany, ale tak jak w większości miast. Pamiętajmy, że komuniści bardzo często Starówki zostawiali zaniedbane albo zasiedlali osobami no, o pewnej wątpliwych walorach. I rzeczywiście bardzo trudno jest dokonywać tej rewitalizacji. Wiele takich miast musiało ją przechodzić. Ja pamiętam, obserwowałem Płock przed rewitalizacją Starego Miasta i po. Rzeczywiście ten efekt widać. No tutaj Konin powolutku się zmienia. Jakby pan przyjechał tutaj jeszcze jakiś czas temu, nie było tych bulwarów, to było w ogóle miejsce bardziej zapomniane. Natomiast dziś rzeczywiście ono się zmienia. No ale jako, że te dwa miasta są praktycznie rozdzielone. Rozdzielone są nie tylko rzeką Warty, rozlewiskami Warty, ale w zasadzie dosyć dużą odległością Nowy i Stary Konin, no to dość trudno jest jakby uzyskać czy przyciągnąć tych mieszkańców żyjących już w tej strefie Nowego Konina do tego, żeby no, na czas jakby swoich zajęć kulturalnych, nie wiem, do restauracji czy jakichś kulinarnych rozrywek przechodzili tutaj do Starego Konina, chociaż wydaje się, że powinno się to stać, no, ale to jest rola włodarzy miasta. Po części już tutaj widzimy działania, które spowodowały odnowienie części budynków kamienic, natomiast no, to jeszcze nie jest efekt, który powinien być tutaj osiągnięty. Ja oprócz tego słupa wspomnę jeszcze tutaj bardzo, bardzo ciekawy kościół również średniowieczny, kościół Farny, który stoi w tej starej części i no, to jest też rola dla nowych radnych. Wchodzimy w czas wyborów samorządowych, zobaczymy, jakie będą mieli pomysły na to, żeby zaktywizować ten ładny element miasta Konina, powiedzmy sobie szczerze.
Czy ruch Kukiz 15 jakoś tutaj się będzie aktywny w czasie wyborów samorządowych?
Tak, zdecydowanie. Na pewno będziemy wystawiali kandydatów z tego regionu do sejmiku. Chcemy wystawić i do powiatu, i do Rady Miasta. Nie ukrywamy, że również mamy swojego kandydata na prezydenta miasta Konina.
A możemy zdradzić, kto to?
Jeszcze nie, z jednego względu. Przyjęliśmy taką zasadę, chyba że sam kandydat to powie, jak państwo będziecie go pytać dziś przy okazji. Natomiast ja bym nie chciał zdradzać z jednego powodu. Myśmy przyjęli zasadę, że kandydatów przedstawimy w momencie, w którym pan prezydent ogłosi termin wyborów. Nie chcemy tego robić wcześniej, uważamy, że to jest troszeczkę łamanie albo też naciąganie ordynacji wyborczej.
Mówiliśmy o tej starszej części Konina, a jeśli chodzi o tą nową część Konina, to ona też ma swoje problemy, no bo ten świat przemysłu się tutaj zmienia.
Tak, to w ogóle Konin w tej chwili, są takie dwa miasta w moim okręgu wyborczym, czy dwa regiony, to jest region Turek i region Konin, to są dwa regiony, w którym w tej chwili, no, które stoją przed bardzo ważnym wyzwaniem, dlatego że w Turku wiemy już, że ta kopalnia, czy też ten blok energetyczny, przepraszam, będzie zamykany, nie ma już możliwości przedłużania jego resursów. I Turek już od dłuższego czasu próbuje się przygotować na ten poważny problem, którym będzie jednak zamknięcie najważniejszego zakładu pracy, duże ilości zwolnień, eskalacja bezrobocia. To trzeba w jakiś sposób bardzo szybko zamortyzować. I drugim takim regionem jest Konin. Konin jest również w bardzo trudnej sytuacji w obliczu czy to braku dalszego rozwoju kopalni poprzez nieotwieranie nowej odkrywki. Tutaj jest cały spór pomiędzy tym, czy otwierać i ratować miejsca pracy dla Konina, ale jednocześnie kosztem ogromnej dewastacji środowiska i szczególnie tej strefy pojeziernej, pojeziera Gnieźnińskiego tutaj i dewastacją strefy rolniczej, czy też nie, więc to będzie bardzo trudne i również nie zazdroszczę kolejnym władzom miasta, władzom powiatowym tego, że będą musieli się z tym wyzwaniem zmierzyć, ale tutaj też będę chciał w kampanii zobaczyć, jak wyglądają pomysły. Myślę, że to będą takie dwa, to będzie chyba najważniejszy element tej kampanii. W jaki sposób kandydaci będą chcieli rozwiązać problem, który za chwileczkę dotknie Konin, bo przez lata odsuwano to od siebie jakby rzecz, która jeszcze nie teraz. Natomiast ten problem jest już tak bardzo palący, że za chwileczkę możemy stanąć przed taką sytuacją, że właściwie Konin będzie się wyludniał, dlatego że nie będzie tutaj pracy. To byłaby najbardziej taka dramatyczna sytuacja.
Chciałbym na zakończenie jeszcze nawiązać do pana działalności poselskiej jako polityk nurtu wolnościowego, polityk związany też z tą tradycją Unii Polityki Realnej. W pewnym momencie zaczął pan się dużo wypowiadać na temat powiększenia dla Polaków dostępu do broni. Czy coś w tej sprawie się dzieje? Czy pan coś tutaj robi?
To znaczy tak, trwają cały czas próby, z mojej strony przynajmniej, próby takie, jakie poseł może wykorzystać, naciskania z jednej strony na w tej chwili w Sejmie na przewodniczącego Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, abyśmy rozpoczęli procedowanie albo włączyli do programu procedowania projekt, który leży, ma już numer nadany, projekt nowej ustawy o broni i amunicji. Z drugiej strony ja próbuję cały czas dojść do jakiegoś porozumienia, chociażby w formie stworzenia zespołu roboczego pomiędzy grupą parlamentarzystów a Ministerstwem Administracji i Spraw Wewnętrznych, ponieważ za chwileczkę będą już nas goniły terminy, które nam nakłada Unia Europejska na dostosowanie prawa do dyrektywy unijnej, a prace z tego, co odpowiada ministerstwo, są w głębokich powijakach, także powiem szczerze, na razie nie mogę powiedzieć nic optymistycznego, a jakieś przecieki, które miałem z ministerstwa, to pokazywały nam bardzo, bardzo szokujący projekt, bardzo restrykcyjny. No to mam nadzieję, że w tej chwili gdzieś ktoś tam pójdzie po rozum do głowy, bo jakaś zmiana jest w kierunku rozsądku. Już kończymy z zakazem hodowli zwierząt futerkowych. Mam nadzieję, że będziemy odwracali te błędy, które gdzieś przy tej szybkiej legislacji Prawo i Sprawiedliwość popełniało.
Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Bartosz Jóźwiak, poseł ruchu klubu Kukiz 15, poseł z Konina, był gościem Poranka Wnet w Koninie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.